Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym dzisiaj dzielić się historią pewnego człowieka, który najprawdopodobniej był najsilniejszą postacią w Starym Testamencie. Jak już się domyślacie, chodzi tutaj o Samsona. Jego życie zawarte jest w Księdze Sędziów, a konkretnie w 4 rozdziałach. Nie mamy dzisiaj tyle czasu, aby przeczytać wszystkie 4 rozdziały, ale chciałbym, abyśmy czytali kilka wersetów z każdego rozdziału. I teraz chciałbym, abyśmy przeszli już do Bożego Słowa. Będziemy czytać z Księgi Sędziów. Zaczniemy w 13 rozdziale. Przeczytamy wersety od 1 do 5. Jeszcze raz przypomnę, 13 rozdział, wiersze od 1 do 5. Lecz Izraelici znowu czynili zło w oczach Pana. Pan więc wydał ich w rękę Filistyńczyków na 40 lat. A był pewien mąż w Sorea z rodziny Danitów imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna, nie rodziła. Kobiecie tej ukazał się anioł pański i rzekł do niej: oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Tylko teraz uważaj, nie pij wina i mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego, gdyż oto poczniesz i porodzisz syna, brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie Nazyrejczykiem Bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. I jak przed chwilą czytaliśmy, niestety Izrael czynił źle w oczach Pana, dlatego Bóg postanowił wydać ich w ręce Filistynów aż na 40 lat. Ale był właśnie pewien mąż w Sorea imieniem Manoach z plemienia Dana, który posiadał żonę. Była to kobieta niepłodna i ona nie rodziła, ale objawił się jej anioł pański, który powiedział jej cudowną nowinę, że pocznie i porodzi syna. I tak naprawdę było to szczególne dziecko. Samson był od początku Bożym Nazyrejczykiem. I dostał taką obietnicę, że Bóg będzie go używał i posłuży się nim, aby po prostu wyrwać naród izraelski z rąk filistyńskich. I dostała ona w tej obietnicy takie szczegółowe wskazówki. Miała od tego momentu nie spożywać wina, a także i mocnego napoju i nie jeść niczego nieczystego. I to, co najważniejsze, brzytwa nie mogła dotknąć głowy Samsona. I po całym tym wydarzeniu postanowiła ona przyjść do swojego męża, którym był Manoach, podzieliła się tą całą sytuacją i Manoach postanowił modlić się do Pana, aby jeszcze raz zesłał swojego anioła i dał takie szczegółowe instrukcje do tego, jak mają wychowywać to dziecię, które się narodzi. I możemy o tym czytać w wierszach od 12 do 14. 13 rozdział, wiersze od 12 do 14. I rzekł Manoach: gdy się więc spełni Twoje słowo, to jaki ma być sposób życia tego chłopca i co ma robić, anioł pański odpowiedział Manoachowi: niech się kobieta wystrzega wszystkiego tego, o czym jej powiedziałem. Niczego, co pochodzi z winorośli, niechaj nie je. Wina i mocnego napoju niech nie pije. Niczego nieczystego niech nie je. Niech przestrzega wszystkiego, co jej nakazałem. I można powiedzieć, że tutaj są właśnie szczegółowe warunki, których Samson musiał przestrzegać jako Boży Nazyrejczyk. I gdy otworzymy sobie 4 Księgę Mojżeszową, 6 rozdział, tam mamy taki szerszy kontekst, który dotyczy, czym tak naprawdę było prawo Nazyreatu. I będziemy czytać z 6 rozdziału pierwszych 8 wierszy. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: przemów do synów izraelskich i powiedz im: jeżeli mężczyzna lub kobieta złoży szczególny ślub, ślub Nazyreatu, aby poświęcić się Panu, to niech powstrzyma się od wina i napoju odurzającego. Nie będzie pił octu winnego i octu z napoju odurzającego. Nie będzie pił żadnego soku z winogron i nie będzie jadł winogron ani świeżych, ani suszonych. Przez cały czas swojego Nazyreatu nie będzie jadł niczego, co się zbiera z winnego krzewu, począwszy od niedojrzałych winogron, aż do wytłoczyn. Przez cały czas jego ślubu, Nazyreatu, brzytwa nie przejdzie po jego głowie. Dopóki nie wypełnią się dni, na które poświęcił się Panu, będzie poświęcony. Pozwoli swobodnie ruść włosom na swojej głowie. Przez cały czas, na jaki poświęcił się Panu, nie będzie przystępował do zmarłego. Nie będzie się zanieczyszczał, nawet przy swoim zmarłym ojcu, matce, bracie i siostrze swojej, gdyż na jego głowie jest znak poświęcenia się swojemu Bogu. I to, co jest ważne, o czym mówił nam tutaj Boże Słowo, że tak naprawdę aby stać się Bożym Nazyrejczykiem, mogło tego dostąpić zarówno kobieta i mężczyzna. I był to tak naprawdę szczególny ślub. To był szczególny ślub, który okazał, że dana osoba chce się całkowicie poświęcić Bogu. I to, co jest ważne w historii Samsona, to to, że Samson nie złożył ślubu Nazyreatu, ale od samego początku był Bożym Nazyrejczykiem, gdyż wyszło to właśnie z Ducha Pańskiego i on od początku był Bożym Nazyrejczykiem. I dalej, gdy wrócimy do naszej historii, możemy czytać w 13 rozdziale, w wierszach 24 i 25. I porodziła ta kobieta syna i nazwała jego imię Samson, a chłopiec rósł i Pan mu błogosławił. I zaczął działać w nim Duch Pański po obszarze zamieszkałym przez Danitów między Sora i Esztanol. I dalej w historii Samsona przejdziemy już do 14 rozdziału. Ten 14, 15 i 16 rozdział dotyczą już czasów, kiedy Samson był dorosły. I ma miejsce taka sytuacja, że pewnego dnia Samson postanawia wybrać się do Timmy i tam spostrzega pewną Filistynkę. I gdy wraca do swojego rodzimego domu, obwieszcza swoim rodzicom, swojej matce i swojemu ojcu, że zobaczył tam pewną Filistynkę, która według niego jest odpowiednią osobą na to, żeby stała się jego żoną. I tak naprawdę rodzice Samsona nie potrafili zrozumieć, dlaczego ich syn tak postępuje i zapytali się go, czy w narodzie izraelskim nie ma odpowiedniej kobiety, że musisz szukać kobiety poza naszym narodem, wśród tych, którzy nie są obrzezani, ale oni wtedy jeszcze nie wiedzieli, że tak naprawdę cała ta sytuacja wynikła od Pana i poprzez tą sytuację Bóg po prostu szukał zaczepki z Filistynami. I to, co jest ważne, w 5 Księdze Mojżeszowej, nie będziemy tego czytać, w 7 rozdziale i w 3 wierszu, możemy się dowiedzieć o tym, że naród izraelski, jako naród święty, naród wybrany, walczył z pewnymi plemionami, z którymi po prostu musieli je pokonać, aby objąć Kanaan w posiadanie. I jest tam wymienionych 7 plemion, z którymi oni nie mogli się po prostu wiązać. Bóg oczekiwał od narodu izraelskiego tego, że nie mogli brać z tamtych innych narodów zarówno córek, a także nie mogli dawać swoich synów córkom tych narodów. I dalej możemy przeczytać w 14 rozdziale wiersze od 4 do 9. A jego ojciec i matka nie wiedzieli, że to wyszło od Pana, gdyż szukał on zaczepki z Filistynami. W tym czasie bowiem Filistyni władali nad Izraelem. Wstąpił więc Samson wraz z ojcem i matką swoją do Timny, a gdy doszli do winnic Timny, oto młody lew, rycząc, zabiegł mu drogę. Jego zaś ogarnął Duch Pański, to też rozdarł go na dwoje, jak się rozdziera koźle, choć nic nie miał w ręku. Ale ojcu swemu i matce swojej nie powiedział, co zrobił. Potem wstąpił i rozmówił się z tą kobietą i ona wydała mu się najodpowiedniejszą. Gdy po pewnym czasie wrócił, aby ją pojąć za żonę, zboczył z drogi, aby obejrzeć padlinę lwa, a oto rój pszczół był w cielsku lwa oraz miód. Nabrawszy go nieco do swoich dłoni, poszedł dalej i idąc, jadł, a przyszedłszy do swojego ojca i swojej matki, dał im także i oni też jedli, lecz nie powiedział im, że z cielska lwa nabrał tego miodu. I gdy doszło do tej sytuacji, gdzie Samson wraz ze swoimi rodzicami wyruszali do Timmy, można powiedzieć z kontekstu tutaj Bożego Słowa, że on musiał iść przed nimi, gdy byli na wysokościach winnic Timmy. Drogę mu zagrodził lew, młody lew ryczący, więc Samson tak jakby wykorzystując tą swoją niesamowitą siłę i działanie pańskie, rozerwał tego lwa, tak jak się rozrywa młode koźle. I następnie właśnie poszedł do Timmy, rozmówił się ze swoją przyszłą żoną i gdy tam dotarł za jakiś czas, idąc do Timmy właśnie, nie wiadomo z jakich przyczyn postanowił zboczyć ze swojego głównego celu, którym właśnie była Timma. Postanowił, że zejdzie z drogi, zboczy i zobaczy, co się stało z tą padliną tego lwa. I gdy właśnie podszedł do tego lwa, zobaczył tam rój pszczół, który wyprodukował miód. Postanowił wziąć ten miód, jadł ten miód i gdy wrócił do swojego domu, poczęstował także tym miodem swoich rodziców. I to, co jest ciekawe i bardzo ważne w tej historii, on tego nie powiedział swoim rodzicom, skąd wziął się ten miód. I tak naprawdę w tym miejscu po raz pierwszy Samson łamie jedno z praw Nazyreatu, a konkretnie prawo Nazyreatu, które dotyczyło, aby nie spożywał nieczystego pokarmu. I zadajemy sobie pytanie, dlaczego on to zrobił i dlaczego postąpił tak lekceważąco, tak bezmyślnie, a nawet i głupio. I potem wszyscy wiemy, że Samson w końcu ostatecznie poślubił tą Filistynkę i wyprawił taką wielką ucztę, która trwała około 7 dni. I na tej uczcie było 30 towarzyszy z narodu filistyńskiego, którzy tak naprawdę byli tam po to, aby pilnować Samsona, bo obawiali się jego siły, tak naprawdę nie wiedzieli, co on jest w stanie zrobić. I podczas trwania tej uczty Samson zadał pewną zagadkę. I zadając tą zagadkę, obiecał, że osoba, która odgadnie tą zagadkę, dostanie od niego 30 szat lnianych i 30 szat weselnych. I tak się też stało, że w 4. dniu tego wesela przyszli do żony Samsona ci Filistyńczycy i pod groźbą spalenia jej, a także jej ojca, powiedzieli, aby wydobyła sekret tej zagadki od Samsona, bo nie są w stanie tego odgadnąć. I możemy to przeczytać w 14 rozdziale. Przeczytamy wiersze od 14 do 15. Wtedy rzekł do nich, a pożeracza, z pożeracza wyszedł żer, a z mocznego wyszła słodycz. I nie potrafili rozwiązać zagadki przez 3 dni. 4. dnia rzekli do żony Samsona, namów swego męża, niech nam powie, co oznacza ta zagadka. W przeciwnym razie spalimy ciebie i dom twojego ojca. Czy zaprosiliście nas tutaj, aby nas zrujnować? I zacząłem się zastanawiać nad całą tą sytuacją i szczególnie właśnie dotknęło mnie to ostatnie pytanie z tego 15 wersetu. Czy zaprosiliście nas tutaj, aby nas zrujnować? I doszło do mnie właśnie to, że najprawdopodobniej te 30 szat lnianych i 30 szat weselnych musiały oznaczać jakąś konkretną majętność w tamtych czasach, gdyż ci Filistyni tak naprawdę obawiali się, że jeżeli nie odgadną tej zagadki, to będą musieli te szaty właśnie oddać Samsonowi, a to wiązało się z jakimś konkretnym kosztem. I później wiemy, że sytuacja rozwodzi się w taki sposób, że żona Samsona tak mocno mu się naprzykrzała, że 7. dnia uczty weselnej, w tym ostatnim dniu, postanowił on wyjawić sekret tej zagadki swojej żonie. Gdy ona się o nim dowiedziała, od razu wyjawiła go swoim rodakom Filistynom. Dzięki temu oni odgadli tą zagadkę i Samson teraz był zmuszony, aby po prostu dać im obiecaną nagrodę, czyli te 30 szat lnianych i 30 szat weselnych. I dochodzi do takiej sytuacji, że Samsona ogarnął duch pański i można powiedzieć, że wykorzystał ten moment, schodzi do Aszkalonu, tam znajduje 30 mieszkańców, których zabił i ściąga z nich te szaty i oddaje te szaty świąteczne tym, którzy odgadli właśnie tą zagadkę. I to, co jest bardzo istotne, po całej tej sytuacji Samson rozgniewany wraca do swojego domu, a wiersz 20, 14 rozdziału mówi nam o tym, że żona Samsona zaś dostała się jego towarzyszowi, który mu drużbował. I później przechodzimy do 15 rozdziału. I tak jak gdyby nigdy nic, Samson postanawia, że weźmie koźlątko i uda się po prostu do swojej żony. I gdy udaje się do swojej żony, odwiedza swojego teścia i chce iść do jej izby, on mu na to nie pozwala i tłumaczy mu, że myślał, że tak naprawdę za cały ten czyn on po prostu znienawidził swoją żonę. I można się zastanowić nad tym, co tak naprawdę powoduje, że Samson wraca do swojej żony. W dniu wesela został przez nią upokorzony, nie tylko przed narodem filistyńskim, ale także i przede wszystkim przed własną rodziną. I zastanawiając się nad tym, pomyślałem sobie, że każdy z nas raczej nie chciałby takiego małżonka, żony bądź męża, który postępuje w taki niegodny sposób wobec nas. I zastanawiałem się, dlaczego pomimo tej sytuacji, pomimo tego, czego doświadczył Samson ze strony tej kobiety, on postanawia się po prostu do niej udać. I dochodzi tutaj do takiej sytuacji, gdzie tak naprawdę Samson zaczyna usprawiedliwiać swoje własne sumienie i przez to, że została mu wyrządzona krzywda przez jego teścia, on tak naprawdę nie widzi żadnych przeciwwskazań, żeby on teraz mógł wyrządzić krzywdę narodu filistyńskiego. I można powiedzieć, że obmyśla bardzo chytry i bardzo dobry plan. Postanawia złapać 300 lisów, Następnie wiąże ich ze sobą ogonami, wkłada pochodnie w te ogony, podpala te pochodnie i wypuszcza je tak, że po prostu ten ogień strawił zboże, winnice i ogrody oliwne. I można powiedzieć, że ten plan jest w swojej takiej prostocie planem idealnym i tak naprawdę jest to sytuacja, która uderza też przede wszystkim i w gospodarkę Filistynów, bo uprzykrza im ich codzienne życie, pozbawia ich zboża, oliwy, a także winnic. I tutaj taka mała dygresja, w tym tygodniu był u mnie mój brat ze swoimi córkami, z Nelą i z Mają i chcieliśmy im pokazać właśnie takie małe pisklaki, które niedawno się narodziły. I próbowaliśmy z Klaudią złapać te pisklaki w ręce, żeby po prostu dać dziewczynkom i trochę nam to zajęło czasu, bo nie chcieliśmy po prostu ich wystraszyć z 5-10 minut i gdy tak myślałem o tym Samsonie, co on zrobił, to nie wyobrażam sobie tej sytuacji, w której ja tak naprawdę miałbym złapać te 300 lisów i wierzę, że to też dzięki jakiejś mądrości i jego sprytowi i sile udało mu się to zrobić. I przechodząc dalej do tej historii naszego bohatera, tak naprawdę była to mocna, ogromna klęska, którą zadał narodowi filistyńskiemu. Spowodowało to to, że Filistyni próbowali dowiedzieć się, kto to zrobił i dlaczego to zrobił. Dostali taką informację, że zrobił to właśnie zięć od Timity i za to on wraz z jego córką, czyli żoną od Samsona, zostali spaleni. I można powiedzieć, że ta sytuacja wygląda tak bardzo prosto, zero-jedynkowo. Zemsta za zemstę, zemsta za zemstę. I dochodzi tutaj znowu do takiej sytuacji, możemy przeczytać to w 15 rozdziale, w wierszach od 7 do 9. Rzekł do nich Samson, jeżeli będziecie tak robić, to nie zaprzestanę wcześniej, aż się na was zemszczę. I urządził wśród nich rzeź okrutną. A potem poszedł i zamieszkał w pieczarze skalnej Etam. Wtedy nadciągnęli Filistyńczycy i rozłożyli się obozem w Judzie i rozparli się w Lehi. I gdy zastanawiałem się nad tym momentem, gdy dalej będziemy przechodzić do naszej historii dotyczącej właśnie naszego bohatera, niejednokrotnie skupiamy się na tym późniejszym etapie, w którym oślą szczęką zabija 1000 Filistynów. Tutaj jest takie ciekawe sformułowanie w tym 8 wersecie. Urządził wśród nich rzeź okrutną. I tak naprawdę zacząłem się zastanawiać nad tym, co to mogło oznaczać. Rzeź okrutna. Jak zacząłem się zastanawiać nad tym fragmentem, wydaje mi się, że najprawdopodobniej nie zabił jednej albo dwóch osób. Możemy tutaj już domniemać, uruchomić naszą wyobraźnię i zastanawiać się tak naprawdę, ile w tym momencie znowu Samson zabił ludzi. Ale była to kolejna dotkliwa porażka, która została zadana przez Samsona Filistynom. I można powiedzieć, że dochodzi tutaj już do takiej sytuacji, gdzie Filistyńczycy już są tak mocno poirytowani, tak bardzo zdenerwowani tym, że Samson ciągle zadaje im pewnego rodzaju klęski, że wyruszają, rozkładają się w Judzie, w miejscowości Lehia. I wtedy Judejczycy zdziwieni całą tą sytuacją, bo tak naprawdę nie wiedzą o co chodzi, dlaczego Filistyni znowu występują przeciw nim, pytają się, dlaczego po prostu znowu na nas najeżdżacie. I oni im odpowiedzieli, że przyczyną całej tej sytuacji jest właśnie Samson, ten, który ciągle zadaje im klęski, przez którego oni doznają porażki. I można powiedzieć, że dochodzi tutaj do takiej kuriozalnej sytuacji, takiego paradoksu sytuacyjnego, w którym Samson, jako Boży Nazyrejczyk, ten, którego życie miało być poświęcone po to, aby niósł wybawienie dla Izraela z ręki Filistynów, staje się problemem nie tylko dla Filistynów, ale staje się on problemem także i dla własnego narodu. I Judejczycy w kwocie 3000 mężów postanawiają wyruszyć do jaskini Etam, w której schronił się Samson. I można powiedzieć, gdy zastanowimy się nad dotychczasowym działaniem Samsona, to jest ono bardzo dziwne i tak naprawdę Samson nie kroczył Bożymi drogami, ale on kroczył swoimi ścieżkami. Był taką osobą, która nie lubiała podporządkować się czemuś lub komuś, ale robił to, na co miał ochotę. I gdy Judejczycy przyszli do Samsona, do tej jaskini Etam, Rozmówili się z nim, Samson poprosił po prostu ich, aby nie podnieśli na nich swojej ręki, oddał się w ich ręce, oni związali go powrozami i postanowili wyruszyć właśnie do Lehi, do tego obozu, w którym rozpostarli się Filistyńczycy i chcieli go oddać po prostu w ich ręce. I dochodzi do tej sytuacji, gdy przekazują właśnie Samsona jako więźnia i znowu Duch Pański przychodzi na Samsona, sprawia, że te powrozy, którymi był spętany, stają się takie lekkie. Dzięki temu Samson uwolnił się z tych powrozów i znalazł oślą szczękę i za pomocą tej oślej szczęki dokonuje, można powiedzieć takim bardziej naszym językiem, totalnej masakry. Zabija 1000 osób. I to, co jest ważne, żebyśmy mieli tą świadomość, to nie byli byle jacy ludzie, to byli żołnierze, to byli wojownicy, to byli ci, którzy byli wypróbowani w boju. I taka ciekawostka, pozwolę sobie ją przeczytać z moich notatek. Filistyni właśnie długo posiadali monopol na kucie żelaza, posiadali właśnie umiejętności obróbki żelaza, a także właśnie stosowali brąz. W czasach biblijnych posiadali nawet niewielką liczbę rydwanów bojowych. I właśnie taki piechur często był uzbrojony w dwie włócznie, posiadał także i miecz, lekki puchlerz i hełm. I gdy skontrastujemy tą sytuację, to wydaje się ona właśnie takim paradoksem, a nawet taką sytuacją wręcz komiczną, jak to jest możliwe, że jedna osoba za pomocą oślej ręki potrafi położyć 1000 doborowych żołnierzy. Ale to wszystko nie działo się temu, bo Samson był taki fajny, tylko spoczywał na nich Duch Pański. I dalej możemy przeczytać w 15 rozdziale wiersze od 18 do 20. Potem poczuł wielkie pragnienie i zawołał do Pana tymi słowy. Ty sprawiłeś przez rękę swego sługi to wielkie wybawienie, lecz ja teraz umrę z pragnienia i wpadnę w ręce nieobrzezanych. Wtedy Bóg rozszczepił wgłębienie skalne, które jest w Lehi i wyszła z niego woda, napił się więc i wróciła mu ochota i ożywił się, dlatego nazwał je źródłem wołającego, które jest w Lehi do dnia dzisiejszego i sądził Izraela w czasach Filistyńczyków przez 20 lat. Samson, można powiedzieć, odczuł takie zwykłe pragnienie, jakie my odczuwamy. Nie wiem, jakbym się zachował, gdybym miał taką siłę i bym położył 1000 mężów, ale podejrzewam, że też chciałoby mi się pić. I Bóg dokonał po prostu tak naprawdę kolejnego cudu poprzez rozszczepienie tego wgłębienia skalnego i dzięki niemu Samson mógł się napoić wody. I dalej już przechodzimy do ostatniego rozdziału, czyli 16 rozdziału Księgi Sędziów. I tutaj jest taka sytuacja, w której Samson ni stąd, ni zowąd wybiera się do Gazy i zobaczył tam kobietę nierządną i wstąpił do niej. I możemy się tak naprawdę zastanowić, o co chodzi z tym Samsonem, co on robi. Jakimi ścieżkami podąża? Czy Boży Nazyrejczyk powinien się znaleźć na terytorium wroga? Gaza wtedy była pod władaniem właśnie narodu filistyńskiego i co robi Samson? Udaje się do kobiety nierządnej. I tutaj Boże Słowo nie mówi nam o tym, czy między nim a tą kobietą coś konkretnego się stało, ale dobrze wiemy, że Boży sługa nie powinien udawać się w miejsce, w tak nietypowe miejsce, raczej powinien je omijać szerokim łukiem. I tak naprawdę możemy tutaj zobaczyć taką rzecz, że Samson jest postacią, jest tym bohaterem, który oznacza się ogromną siłą fizyczną, ale tak naprawdę Samson ma bardzo słabą wolę. Można powiedzieć, że jest bezsilny wtedy, gdy w jego życiu pojawia się pokusa. I często pokusa sprawia, że później pojawia się grzech. I to, co było tym słabym punktem w życiu Samsona, to były kobiety. O ile za pierwszym razem, gdy poślubił swoją żonę Filistynkę, ta cała sytuacja wyszła z Ducha Pańskiego i sam Bóg dał na to przyzwolenie, bo tak jak wcześniej czytaliśmy, on szukał po prostu zaczepki z Filistynami, tak naprawdę tutaj, gdy udał się do Gazy, znalazł się w miejscu, w którym tak naprawdę nie powinien być. To nie była droga dla niego. I jak później dowiadujemy się z dalszej części tego tekstu, nie będę już tego czytał, ale zachęcam was do tego, abyście też przeczytali całe te 4 rozdziały w domu. Bardzo fajnie się to czyta, jest to historia niesamowicie dynamiczna, dużo zwrotów akcji, więc można to sobie podzielić na 2 rozdziały i na 2 rozdziały, żeby mieć cały kontekst tej historii. Filistyni postanawiają, jak dowiadują się o tym, że Samson jest już właśnie w Gazie, postanawiają rano złożyć na niego zasadzkę po to, aby go zabić. Ale Samson śpi do północy I gdy się obudził, wstaje, podchodzi do wrota bramy miejskiej, wyrywa po prostu te wrota razem z zawiasami, bierze na swoje plecy, wychodzi z nimi i zanosi je na szczyt góry, która leży naprzeciw Hebronu. I można powiedzieć, że tak naprawdę zmierzamy już do końca całej historii naszego bohatera. Za chwilę pozna on ostatnią kobietę, w której się zakochuje. Będzie to Dalila i już więcej kobiet w swoim życiu nie spotka. Będzie to ostatnia kobieta, która tak naprawdę przyczyni się do jego wielkiego upadku. I gdy wszyscy później właśnie wiemy, Samson, tak jak mówi nam tutaj czwarty wiersz 16 rozdziału, niebawem zakochał się w kobiecie imieniem Dalila w Dolinie Sorek. Samson udaje się właśnie do Dalily, spędza z nią w czas i jest taka sytuacja, gdzie w Filistyni tak naprawdę odnosząc te wszystkie klęski, które zadał im Samson, ciągle szukają sposobu, w jaki sposób można go pojmać. I używali już tutaj swoich żołnierzy, mierzyli się z nim, ale tak naprawdę nawet i w walce wręcz, gdzie mieli właśnie tą przewagę, chociażby 1000 mężów przeciwko jednemu, nie udało im się odnieść po prostu sukcesu. Duch Boży ciągle spoczywał na Samsonie i dzięki temu i tej sile, którą posiadał, tak naprawdę odnosił ogromne i wspaniałe zwycięstwa. Ale znaleźli właśnie jeden słaby punkt. I tym słabym punktem w życiu Samsona były kobiety. On nie potrafił sobie poradzić z pożądaniem, które przychodziło. On po prostu chodził własnymi ścieżkami i nie umiał się przeciwstawić temu. Dlatego znowu poznał nieodpowiednią kobietę, która także była właśnie Filistynką. I gdy właśnie przebywał u Dalili, Dalila zostaje przekupiona poprzez księżąta filistyńskie i oni oferują jej ściśle określoną kwotę w zamian za to, żeby potrafiła po prostu dowiedzieć się od Samsona, na czym tak naprawdę polega sekret i źródło jego siły. Dalila zgadza się i skracając już tą sytuację i zmierzając do końca, ma miejsce taka sytuacja, w której ona trzy razy pyta Samsona, w czym tkwi jego siła. I za każdym razem Samson, można powiedzieć, drwi z niej, ale tak naprawdę też drwi z Pana Boga, bo coraz to stopniowo bliżej jest skłonny wyjawić sekret właśnie swojej siły. I za tymi trzema razami nie udaje się to. Za każdym razem, gdy Samson jest pojmany, ona po prostu woła: Samsonie, zbudź się, nad tobą są Filistyni. On za każdym razem budzi się i wtedy wydostaje się z tych zasadzek. Lecz po raz ostatni możemy przeczytać o tym w wierszu 16 i 17, 16 rozdziału. Toteż, gdy naprzykrzała mu się przez codzienne swoje gadanie i dała mu się we znaki tak, że życie mu już zbrzydło, wyjawił jej całą swoją tajemnicę i rzekł do niej: brzytwa nie przeszła jeszcze po mojej głowie, gdyż jestem Nazyrejczykiem Bożym od mego urodzenia. Jeśli by mnie ogolono, odeszłaby mnie moja siła i osłabłem i stałbym się jak każdy inny człowiek. No i gdy Dalila spostrzegła, że tak naprawdę Samson wyjawił już jej prawdziwy sekret, w czym tkwi jego siła, znowu uspała jego, zasnął na jej kolanach, postanowiła wezwać człowieka, który ogolił jego głowę i gdy znowu zawołała: Samsonie, zbudź się, Filistyni są nad sobą, Samson myślał, że to będzie kolejny raz, w którym tak naprawdę wydosta się z tej zasadzki, ale okazało się, że jego siła osłabła i Duch Pański odstąpił od niego. I zmierzając już do końca całej historii, dochodzi do takiej sytuacji, gdzie Filistyni tak naprawdę już pojmali Samsona, skuli go łańcuchami, postanowili wyłupić mu oboje oczu i uprowadzają go do Gazy, gdzie trafia do więzienia i tam będzie zajmował się tym, iż będzie mlął zboże. I można powiedzieć, że finał tej historii jest dość ciężki i tak naprawdę kończy się w taki bardzo dziwny sposób. Ma miejsce taka sytuacja, gdzie książęta filistyńscy spotykają się, aby świętować swoje właśnie ogromne zwycięstwo i postanawiają oddać ofiary swojemu bogu Dagonowi za to, że dał w ich ręce ich największego wroga, którym był Samson. I Samson zostaje przez nich wezwany i przyprowadzony i tak naprawdę staje się już obiektem drwin i pośmiewiska. i nie tak dawno za pomocą oślej szczęki potrafił zabić 1000 osób, a teraz upadł tak nisko i zostaje upokorzony na oczach wszystkich tych ludzi. I można powiedzieć, że w takim aspekcie jakiejś skruchy, może tej odrobiny pokory, która się pojawiła w swoim życiu, w jego życiu, na koniec jego życia, możemy przeczytać to w wierszu 28, 16 rozdziału. Samson zaś zawołał do Pana tymi słowy: Panie Boże, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie jeszcze ten raz. Boże, abym mógł się zemścić na Filistyńczykach, choćby za jedno z dwojga moich oczu. I wszyscy dobrze znamy finał tej historii. Samson zostaje wezwany pomiędzy dwie kolumny. On tam staje pomiędzy tymi kolumnami, rozpościera swoje ręce i tak mocno napiera na nie, że powoduje, że podwaliny tego budynku, w którym się znajdują, ulegają zniszczeniu. I to, co jest bardzo ciekawe i można powiedzieć na zasadzie takiego wielkiego kontrastu, to Samson zabija tam około 3000 osób i tak naprawdę uśmiercając samego siebie, zabija więcej osób niż podczas całego swojego życia. I ta historia Samsona jest zbudowana właśnie na takiej zasadzie też kontrastu. Gdy pomyślimy o tym, tak naprawdę finał tej historii z jednej strony jest tragiczny, ale z drugiej strony tak naprawdę mówi nam o tym, że Samson odniósł porażkę, ale z drugiej strony odniósł zwycięstwo. Z jednej strony pokazuje nam takiego człowieka, który jest niesamowicie silny, ma niesamowitą siłę i potrafi walczyć z każdym, ale z drugiej strony obnaża jego ogromną słabość, brak silnej woli, która powoduje, że jest podatny na pewnego rodzaju pokusy i na pewnego rodzaju pożądliwości. I kończąc, chciałbym na zakończenie przeczytać kilka zdań takich podsumowujących z racji tego, że ścieżka, którą podążam i wierzę, że Bóg ma dla mnie jakiś osobisty plan, abym się dzielił Bożym Słowem, jest też trudną ścieżką i nie jestem jakimś wybitnym mówcą na razie, gdzieś to jest dosłownie początek tej drogi i chciałbym po prostu przeczytać te kilka zdań, aby po prostu nie zapomnieć i nie przeoczyć tych po prostu notatek, które były dla mnie bardzo ważne. I czasem może być tak, że w naszym życiu, jak w życiu Samsona, jeśli przegramy walkę z pokusami, to zdusimy w sobie to, do czego powołał nas Bóg. Zignorujemy dary, które nam dał i zaczniemy żyć dla nas samych, a nie dla perspektywy Bożej. Samson jest tego przykładem, że nawet namaszczony człowiek przez Pana, gdy idzie własną ścieżką, jest w stanie minąć się z Bożym powołaniem i z wielkim planem, jaki Bóg ma dla naszego życia. Można zastanowić się, co by było, gdyby Samson miał prawdziwe Boże serce. Może wtedy nie czytalibyśmy tylko o czterech rozdziałach z Księgi Sędziów dotyczących jego życia, ale może czytalibyśmy o całej księdze, która dotyczyłaby życia Samsona. Samson jest osobą, która potrafi wzbudzać skrajne emocje, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Jest dla nas także przestrogą, że nie można igrać w naszym życiu z pokusami, a w efekcie z grzechem, gdyż mogą one pozbawić nas planu, jakiego Bóg ma dla naszego życia. Amen. Chciałbym się jeszcze krótko pomodlić o to słowo. Panie, dziękuję Ci za to, Panie, że mogę być użyteczny, Panie, w Twoich dłoniach, Panie, że w takiej prostocie powołałeś mnie do tego, Panie. Dziękuję Ci za to, że mogę tutaj stać, Panie, przed Kościołem i dzielić się tym, co wierzę, że włożyłeś do mojego serca, Panie. Ja Cię tak proszę, Panie, żeby to słowo, które teraz było zwiastowane, Panie, żeby ono pracowało w naszych sercach, Panie. Ja Cię tak proszę, żeby wypełniało naszą duszę, nasze myśli, Panie, żebyśmy mogli wziąć coś z tej historii Samsona dla nas, Panie, dla naszego życia, dla każdego z nas, Panie. Ja błogosławię ten dzisiejszy dzień, Panie, w Twoim imieniu, dalszą część, Panie, tego nabożeństwa, uwielbienie, które jest przed nami, a także i rozejście się do naszych domów, to, co będziemy dzisiaj robić z naszymi rodzinami w tym dniu, abyśmy także robili to na Twoją chwałę, Panie. Niech będzie Ci chwała i cześć. Amen.